Krzysztof Benedykciński jest z nami w studiu, który wrócił po roku spędzonym w Chinach i tak sobie teraz właśnie pomyślałam, że co, że dzień bez przekleństwa. Dzień. Myśmy to ma powiedzieli w odpowiedniej intonacji i to było przekleństwo.
Ma!
Nie, ciekawe, no teraz to nie przeklałeś. Nie. Teraz
było ciekawe, co powiedziałam.
Dobrze. Dużo rowerów w Chinach?
To ciekawe, ponieważ w Kunmingu, w którym żyliśmy przez te 10 miesięcy, rowery zostały zamienione na skutery elektryczne. Także rowery w tym momencie są tak naprawdę oznaką pewnego niższego statusu społecznego. Takie stare, rozpadające się rowery, albo z kolei takie bardzo wypasione rowery górskie, które są z kolei wyznacznikiem statusu, no trochę wyższego. Także niejednokrotnie gdzieś tam spotykaliśmy takie grupy rowerzystów jeżdżących w naprawdę bardzo fajnych rowerach górskich, niejednokrotnie po dziesiątki tysięcy złotych.
Ale dużo przeżyliście takich właśnie zaskoczeń związanych z... No właśnie, bo jedziemy do Chin i wydaje nam się, że jedziemy albo do bardzo bogatego kraju, albo do bardzo biednego kraju. Jak wy czuliście się jako Polacy, Europejczycy, spędzając tam rok?
Jeżeli chodzi o koszty życia na przykład, no to są one, myślę, trochę niższe niż w Polsce. Nie mieliśmy problemu z tym, żeby na przykład wychodzić codziennie na jedzenie. Stołowaliśmy się na przykład w stołówce uniwersyteckiej, ale również chodziliśmy do takich okolicznych knajpek, gdzie posiłek można spokojnie zjeść sobie za 4 do 5 zł. Także myślę, że porównując koszty w Polsce, no to są śmieszne.
A jakie menu jest w stołówce uniwersyteckiej, bardziej europejskie, czy jednak konsekwentnie chińskie?
Nie, oczywiście są to potrawy chińskie.
Ale bez psa.
No, w stołówce uniwersyteckiej raczej bez psa, natomiast niedaleko naszego miejsca zamieszkania była również restauracja serwująca psie jedzenie, na które się nie zdecydowaliśmy.
Ale to nie są psy, które są wyłapywane na ulicy.
Nie. W Chinach je się głównie psy hodowane
specjalnie,
tak.
Wiemy już, że Krzysztof nie spróbował psiny, próbował dużo różnych dziwnych innych rzeczy, ale teraz o herbacie jeszcze mieliśmy powiedzieć parę słów, bo pewnie to picie herbaty i smak herbaty jest w Chinach inny niż u nas.
Tak, zdecydowanie. No, Chińczycy piją mnóstwo herbaty zielonej. W większości miejsc takich publicznych, bądź to w bibliotece, czy w halach dworców kolejowych, autobusowych, wszędzie można spotkać się z takimi dużymi baniakami z gorącą wodą i Chińczycy mają przy sobie zawsze taki duży kubek, na którego dnie leży gruba warstwa liści herbaty i których sobie zalewają sobie te kubki. No i co rusz sobie popijają tą herbatkę, głównie po to, żeby przyczyścić drogi oddechowe, żeby się napić, ponieważ herbata zielona również jest składnikiem chińskiej medycyny naturalnej, stąd Chińczycy bardzo często popijają sobie. Myślę, że jednym z zaleceń takiego chińskiego lekarza będzie to, żeby pić dużo herbaty i odpoczywać.
Jeśli mówisz o tym oczyszczaniu dróg oddechowych, to przypomina mi się jeden bardzo ciekawy wpis z twojego bloga. Przypominam państwu adres gapyearinkunming.pl. Tam piszesz o takim zwyczaju, jakby to powiedzieć tak, żeby było elegancko, odchrząkiwania i spluwania, który bardzo rozpowszechniany jest w Chinach. Ponoć przed olimpiadą w Pekinie nawet państwo przeprowadziło całą akcję propagandową, żeby nie zrazić napływających z całego świata turystów i oduczyć Chińczyków tego spluwania. Ale tu się okazuje, że to nie tyle jest nawyk, co konieczność.
Tak, ja spotkałem się z takim tekstem, że Chińczycy tak naprawdę spluwają bądź odcharkiwują, czy jakkolwiek można to nazwać, oczyszczają swoje drogi oddechowe, ponieważ z nad Mongolii, z nad Azji Centralnej napływają duże masy powietrza, które są bogate w pyły z nad Mongolii, stąd osadzają się one w drogach oddechowych Chińczyków i ci muszą je w jakiś sposób oczyszczać, stąd znana jest właśnie stara metoda na oczyszczanie dróg oddechowych poprzez głośne, siarczyste odchrząkiwanie.
Im głośniej, tym lepiej. Ale Krzysztof, który na początku się dziwił, że tak to właśnie w Chinach jest, potem sam zaczął odchrząkiwać. No dobrze, nie będziemy ciągnąć tego wątku. Powiedzmy w takim razie o książce, która powstaje. Powstał już w tej chwili poradnik i ten poradnik jest udostępniony na twoim blogu. Poradnik językowy. Mhm. Jak nauczyć się języka chińskiego?
Tak, na podstawie naszej przygody w Chinach oraz wcześniejszych doświadczeń mojej dziewczyny, która jest sinolożką, magistrem sinologii, powstał taki krótki poradnik, jak uczyć się chińskiego. Dajemy tam kilka porad, jak efektywnie nauczyć się tego języka i tak naprawdę nie tylko chińskiego, ponieważ część porad można zastosować również uniwersalnie, ucząc się jakiegokolwiek innego języka.
Ja myślę, że ten poradnik też będzie pewnie częścią książki, która powstaje.
Myślę, że tak.
A książka, proszę Państwa, powstaje w sposób bardzo oryginalny, nowoczesny, no i można domniemywać, że niedługo większość książek tak właśnie będzie powstawać, bo to będzie książka interaktywna. Już teraz czytelnicy mogą poznawać fragmenty książki, mogą wpływać na jej kształt, mogą w jakiś sposób recenzować na bieżąco to, co Krzysztof pisze.
Tak, jak najbardziej. Jakiś czas temu wpadłem na taki pomysł, żeby udostępnić część książki w postaci dokumentu Google, gdzie użytkownicy, głównie są to moi znajomi z Facebooka, mogą oni tam wchodzić i komentować zawartość książki. Muszę przyznać, że pierwszego dnia, kiedy udostępniłem tą książkę, zdobyłem mnóstwo komentarzy, jakichś uwag, sugestii dotyczących czy to treści, czy to jakichś błędów językowych. Także myślę, że jest to przyspieszony proces poprawiania tej książki. Mnóstwo ciekawych pomysłów mogę sobie, powiedzmy, tutaj wygenerować. Także myślę, że ten drugi rozdział, który tak naprawdę właśnie udostępniłem w takiej postaci, powstanie dużo, dużo szybciej niż wcześniejszy.
Pracujesz sam w branży informatycznej. Chcesz tę książkę najpierw wydać w formie elektronicznej? Myślisz, że to już koniec epoki papierowej książki?
Nie, myślę, że jak najbardziej nie. Znam wiele osób, które uważa, że nie chce i nie czuje przede wszystkim tej elektronicznej książki. No ja bardzo się do niej przekonałem, będąc głównie w Chinach. Nie mieliśmy dostępu do polskiej literatury, głównie czytaliśmy po angielsku, Kasia po chińsku. Stąd kupiliśmy sobie czytniki i bardzo nam się to spodobało. Dlatego wpadłem na pomysł, żeby najpierw napisać książkę własnymi siłami i wydać ją własnymi siłami w formie elektronicznej. A jeżeli znajdzie się wydawnictwo tradycyjne, to również jestem otwarty na taki rodzaj współpracy. Natomiast pierwsze, co planuję zrobić, to wydać ją w formie elektronicznej.
Jednym słowem można powiedzieć, że ten rok nie był rokiem zaconym.
Myślę, że wręcz odwrotnie. To był najwspanialszy rok mojego życia. Mam nadzieję, że ten rok tak naprawdę rozpoczął moją przygodę z tak fajnymi wyjazdami, z poznawaniem nowych ludzi, z poznawaniem nowych kultur, uczeniem się nowych rzeczy. Także mamy apetyt na dużo, dużo więcej.
Na kolejne wyprawy na pewno do Chin. Nie tylko, a kiedy książka będzie skończona? Jak planujesz?
Planowałem ją ukończyć do końca 2012 roku, natomiast praca zawodowa i pisanie książki wpływa jednak na wydłużenie tego procesu. Także myślę, że może 2013, gdzieś połowa 2013 roku może już będzie gotowa, natomiast niczego nie obiecuję na razie.
Dla tych, którzy chcą się wybrać do Chin albo bez wybierania się chcieliby się tam przenieść i poczytać bardzo, bardzo dużo ciekawych obserwacji, bardzo dużo świetnie opisanych też, muszę przyznać, anegdot z roku w Chinach. Krzysztof Benedykciński był naszym gościem. Bardzo dziękujemy za to.
Dziękuję serdecznie.
To można powiedzieć ksie ksie kegi. Próbowałem powiedzieć coś po chińsku.
Tylko
powiedziałem.
Dziękuję wam.
A jeszcze tu jest Mingtian. To Mingtian, jaki znalazłem. Mingtian.
Milicjant.
Nie milicjant. Do zobaczenia jutro. Holender. Nie nauczyłem się po chińsku, proszę państwa. Mimo, że bardzo chciałem i przez całą rozmowę tutaj chciałem błysnąć to. Xie xie.